Rozdział szósty. Subretka i pani. Pomimo wyrzutów sumienia, jak o tym nadmienialiśmy, i mądrych rad Atosa, D'Artagnan z każdą chwilą był bardziej zakochany w Milady. Odwiedzał ją co dzień i nie ustawał w wynurzaniu uczuć miłosnych. Zarozumiały Gaskończyk był pewny, że prędzej czy później stałością i bezwarunkowym oddaniem się na usługi zdobędzie serce surowej piękności. Pewnego wieczora, gdy przybywał z podniesioną głową, lekki i szczęśliwy jak człowiek spodziewający się nie mniej złotego deszczu, spotkał niespodzianie pokojówkę Milady oczekującą na niego przy bramie. Ładna Ketty tym razem jednak nie poprzestała na czułym spojrzeniu, bo ujęła go delikatnie za rękę.
Domyślam się, rzekł w duchu D'Artagnan. Ma ona zapewne powiedzieć mi coś od swojej pani. Może przez nią oznacza mi rendezvous, bo sama Milady osobiście nie śmiałaby naturalnie tego uczynić.
I patrzył wyzywająco na ładną dziewczynę z miną zdobywcy serc niewieścich.
Chciałabym powiedzieć panu parę słówek, panie oficerze,
wyszeptała subrytka.
Mów, moje dziecię, mów śmiało, odezwał się D'Artagnan. Słucham cię z uwagą.
Nie mogę w tym miejscu, bo to, co mam panu powiedzieć, jest bardzo ważne i niesłychanie tajemnicze.
Więc cóż na to poradzić?
Gdyby pan zechciał pójść ze mną,
rzekła Ketty nieśmiało.
Pójdę, dokąd zechcesz, piękna panienko.
To chodźmy, proszę pana.
Ketty, która wciąż trzymała D'Artagnana za rękę, poprowadziła go poprzez ciemne i kręte schodki i przebywszy kilkanaście stopni, otworzyła małe drzwiczki.
Wejdź śmiało, panie oficerze,
rzekła.
Tutaj będziemy sami, będziemy mogli rozmawiać swobodnie. Tu nikt nas nie podsłucha.
Czyjże to pokoik, kochane dziecko?
To mój własny, proszę pana, a oto drzwi do pokoju mojej pani. Lecz bądź pan spokojny, nie usłyszę ona rozmowy. Nigdy wcześniej niż o północy nie kładzie się do łóżka. I wtedy dopiero potrzebuje mojej pomocy.
D'Artagnan rozglądał się dookoła. Pokoik subretki odznaczał się gustownym umeblowaniem i czystością. Pomimo to młodzieniec patrzył zawzięcie na drzwi, które mu wskazała Ketty, jako prowadzące do apartamentów Milady. Ketty odgadła, o czym myśli młodzieniec, spuściła więc główkę i westchnęła.
Kochasz pan bardzo moją panią?
Zapytała.
Kocham więcej, niż mogę wypowiedzieć.
O, Ketty, ja po prostu szaleję za nią.
Pokojówka westchnęła znowu i rzekła. Niestety, panie, szkoda miłości pańskiej.
Cóż u diabła widzisz w tym złego?
Zapytał D'Artagnan.
A to, proszę pana, odparła Ketty, że moja pani nie kocha pana ani odrobinki.
Jak to? Przerwał D'Artagnan. Czyżby ci poleciła zawiadomić mnie o tym?
O nie, broń Boże, to ja sama poprzez przyjaźń dla pana postanowiłam odkryć panu prawdę.
Dziękuję, kochana Ketty, lecz tylko za dobre serce, bo to, coś mi powiedziała, przyznaj sama, nie jest wcale przyjemne.
To znaczy, że pan nie wierzy wszak, prawda?
Trudno uwierzyć, moja panienko. Miłość własna nie pozwala.
Zatem nie wierzysz pan stanowczo?
Wyznaję, że nie uwierzę, chyba że dasz mi jakiś dowód.
Cóż byś pan powiedział na ten oto dowód?
Ketty wyjęła z zagorsu mały bilecik.
Czy to dla mnie?
Zapytał D'Artagnan, chwytając papier.
Nie, to dla innego.
Dla innego?
Tak, panie.
Nazwisko jego. Nazwisko powiedz mi natychmiast, jak się nazywa?
Krzyczał D'Artagnan.
Przeczytaj pan adres.
Hrabia de Verdun.
D'Artagnanowi stanęło przed oczyma zdarzenie w Saint-Germain. Krew w nim zakipiała i zarozumiały Gaskończyk ruchem szybkim jak myśl rozdarł kopertę pomimo krzyku Ketty.
O mój Boże, co pan robisz najlepszego?
Wołała.
Ja? Nic nadzwyczajnego, jak widzisz.
I zaczął czytać.
Nie odpowiedziałeś na mój pierwszy list.
Co to znaczy? Czyś chory jeszcze?
Albo może zapomniałeś, jakim wzrokiem patrzyłeś na mnie na owym pamiętnym balu u pani de Guise? Teraz zdarza się dobra sposobność, hrabio. Skorzystaj z niej koniecznie.
D'Artagnan zbladł śmiertelnie. Jego próżność otrzymała niespodziany cios i w nieświadomości młodzieńczej wziął to za zawód w prawdziwej miłości.
Biedny, kochany panie D'Artagnanie,
odezwała się Ketty pocieszająco, ściskając rękę młodzieńca.
Więc mnie żałujesz, poczciwa dziewczyno, rzekł D'Artagnan.
O tak, żałuję z całego serca, bo ja wiem niestety, co to jest miłość.
Ty znasz miłość? Zapytał D'Artagnan, przypatrując się pierwszy raz ładnej dziewczynie z niejaką uwagą.
O, znam, na moje nieszczęście.
Otóż zamiast ubolewać nade mną, pomóż mi lepiej z zemstą na swojej pani.
Jakiej pan zemsty pragniesz?
Pragnę ją zwyciężyć. Pragnę zastąpić mojego rywala.
O, nie myślę panu do tego wcale dopomagać, panie oficerze.
Odrzekła Ketty pośpiesznie. A to dlaczego? Zapytał D'Artagnan.
Dla dwóch powodów.
Dla jakich?
Najprzód moja pani nie kocha pana wcale.
Skąd o tym wiesz?
Pan ją obraziłeś śmiertelnie.
Ja? A czymże mógłbym ją obrazić? Ja, który od chwili poznania leżał u jej nóg, niby jakiś niewolnik.
Powiedz, proszę cię, powiedz wszystko, co wiesz. Jeżeli zdecyduje się wyznać, to jedynie mężczyźnie, który zajrzy do głębi duszy mojej.
D'Artagnan po raz drugi spojrzał na Ketty badawczo. Dziewczyna była świeża i piękna. Nie jedna księżna lub królowa oddałaby koronę za podobną urodę. Ketty, odezwał się. Będę czytał w twojej duszy, kiedy tylko zechcesz i jak długo zechcesz. Bądź pewna, drogie dziecko. I pocałował ją na początek, a biedna dziewczyna spłonęła jak wisienka.
O, nie,
zawołała.
Pan mnie nie kocha. Moją panią pan uwielbia. Powiedziałeś mi to przed chwilą.
I to dlatego nie chcesz mi odkryć drugiego powodu?
Drugi powód, proszę pana, zaczęła Ketty ośmielona pocałunkiem, a także wyrazem oczu młodzieńca. Drugi powód, że w miłości każdy myśli o sobie.
Teraz dopiero D'Artagnan przypomniał sobie powłóczyste spojrzenia, jakie rzucała mu Ketty przy owych niby przypadkowych spotkaniach w przedpokoju. Na schodach, w korytarzu, dotknięcia rączki za każdym spotkaniem i westchnienia tłumione. A on, niebaczny, pożerany chęcią przypodobania się wielkiej pani, nie zwrócił uwagi na pokojówkę. Tak to zwykle bywa. Kto na orła poluje, nie dba o szarego wróbelka. Lecz tym razem nasz Gaskończyk pojął od razu wszystkie korzyści, jakie może osiągnąć, wyzyskując przywiązanie Ketty wyznane tak naiwnie, a zarazem tak śmiało. Przez nią miałby listy przeznaczone dla hrabiego de Verde, przez nią wiadomości, co się dzieje w domu Milady i swobodne wejście o każdej godzinie dnia i nocy do pokoiku Ketty, przyległego do sypialni Milady. Zdrajca wiarołomny. Poświęcał już w myśli, jak widzimy, biedną dziewczynę, aby posiąść Milady, choćby podstępem, a nawet przemocą. A więc, odezwał się do dziewczyny, czy chcesz, kochana Ketty, abym dał ci dowód miłości, o której jakbyś jeszcze powątpiewała?
Jakiej miłości?
Tej, którą zaczynam dla ciebie uczuwać.
Ciekawa jestem tego dowodu.
Czy pozwolisz, abym spędzał z tobą cały ten czas, jaki poświęcałem twojej pani?
O, pozwolę,
odrzekła Ketty, klaszcząc rączkami z zadowoleniem.
Pozwolę z największą chęcią.
Dziękuję ci, drogie dziecko, rzekł D'Artagnan, sadowiąc się w fotelu. A teraz chodź tu do mnie, ponieważ chcę ci powiedzieć, iż jesteś najpiękniejszą z subretek, jakie widziałem kiedykolwiek. Zbliżyła się nieśmiało, on zaś długo i tak przekonywująco dowodził swojej miłości, że dziewczynę, która w duszy pragnęła uwierzyć, przekonał nareszcie. Dziwiło to jednak bardzo D'Artagnana, że Ketty broniła się za wzięcie. Czas prędko mija na takim zajęciu, gdy jedna strona atakuje, a druga się broni, zwłaszcza kiedy przeciwnikami są młodzi i czują, że ulegną sobie w końcu. Północ wybiła. Zaraz też ozwał się dzwonek w pokoju Milady.
Wielki Boże!
Zawołała Ketty.
Moja pani mnie woła. Wychodź pan, wychodź co prędzej.
D'Artagnan podniósł się, udając posłuszeństwo i zamiast drzwi od schodów otworzył drzwi od wielkiej szafy i wsunął się pomiędzy suknię i peniuary Milady.
Co pan robisz, na miłość boską?
Zawołała Ketty. D'Artagnan, który już przedtem zaopatrzył się w klucz, zamknął się w szafie, nic nie odpowiedziawszy.
Co to jest? Krzyczała Milady głosem cierpkim. Czy śpisz już i nie słyszysz, że dzwonię?
D'Artagnan usłyszał, jak drzwi od pokoju Milady otworzono z hałasem.
Jestem już, jestem, proszę pani.
Odezwała się Ketty, biegnąc na spotkanie rozgniewanej Milady. Weszły obydwie do pokoju sypialnego, a ponieważ drzwi pozostały otworem, D'Artagnan słyszał jakiś czas łajanie. Na koniec pani się uspokoiła i rozmowa zeszła na niego właśnie, gdy Ketty rozbierała kapryśną damę.
Co to znaczy?
Mówiła Milady.
Nasz Gaskończyk dziś się nie pokazał.
Jak to, proszę pani?
Odrzekła Ketty.
Nie przyszedł? Czyżby się sprzeniewierzył, zanim jeszcze otrzymał nagrodę za swoją miłość?
O nie, przeszkodził mu zapewne pan de Treville albo pan de Cesar.
Znam ja się na tym, moja Ketty, pewna jestem tego młokosa i trzymam go dobrze.
Co pani myśli z nim zrobić?
Co ja z nim zrobię?
O, Ketty, bądź spokojna, popamięta on mnie. Jest między nami sprawa, której się nie domyśla nawet. On mnie o mało nie pozbawił zaufania i łaski kardynała. O, ja się zemszczę.
Byłam pewna, że pani go kocha.
Że ja go kocham?
Ależ ja go nienawidzę.
Głupi młokos. Miał w ręku życie lorda Wintera i nie zabił go. Pozbawił mnie szlachetnością niedorzeczną 300 000 liwrów dochodu rocznego.
To prawda, odezwała się Ketty. Pani syn jest jedynym spadkobiercą wuja, a do pełnoletności syna służy pani prawo używania majątku.
D'Artagnan zadrżał, słysząc tę idealną istotę wyrzucającą mu głosem cierpkim, który w rozmowie z nim starała się uczynić łagodnym i czułym, że nie zabił człowieka otaczającego ją przyjaźnią i dostatkiem.
Już bym się była dawno zemściła bez niczyjej pomocy, gdyby kardynał, nie wiem w jakim celu, nie zalecił mi dać jeszcze spokój.
O tak, ale pani za to nie oszczędziła młodej kobiety, którą tak kochał.
Tej kupcowej z ulicy de Fossoyer?
Czyż on pamięta o niej jeszcze? Ręczę ci, że przy mnie zapomniał o tamtej.
Śliczna zemsta. Nie ma co mówić.
Zimny pot oblał skronie D'Artagnana. Więc to był potwór, nie kobieta. Chciał dalej słuchać, lecz milady położyła się do łóżka i rozmowa ustała.
Możesz odejść, odezwała się. Postaraj się tylko, ażebym miała jutro odpowiedź na list, który ci powierzyłam.
Do pana de Verde,
rzekła Ketty.
Ma się rozumieć, że do niego.
O, podchwyciła Ketty. Jego pani zupełnie inaczej traktuje niż biednego pana D'Artagnana.
Odejdź już, rzekła milady niecierpliwie. Wiesz, że nie lubię komentarzy.
D'Artagnan usłyszał zamykanie drzwi i odgłos klucza w zamku, bowiem milady zawsze zamykała się na noc. Ketty też cichuteńko zamknęła na klucz swoje drzwi. D'Artagnan wyszedł nareszcie z ukrycia.
O mój Boże, szepnęła Ketty. Co się panu stało? Czegoś pan tak zbladł okropnie?
Obrzydliwe, wstrętne stworzenie,
mruczał D'Artagnan.
Cicho, cicho, na miłość boską, prosiła Ketty. Wyjdź pan, tylko cienka ściana oddziela mój pokój od milady. Słychać u niej wszystko, co mówimy.
Dlatego właśnie ani myślę ruszyć się stąd, odpowiedział D'Artagnan.
Co pan mówi?
Rzekła Ketty, czerwieniąc się gwałtownie.
Albo jeżeli wyjdę, to trochę później.
Przyciągnął Ketty do siebie. Nie było sposobu opierać się dłużej, a zresztą opór sprawiłby hałas, a potrzeba było zachować się cicho, więc też Ketty uległa. Mścił się w ten sposób za obojętność i niegodziwość tych słów, że zemsta jest rozkoszą bogów. Gdyby D'Artagnan miał choć odrobinę uczucia, byłby się zadowolił tą nową zdobyczą, lecz D'Artagnan był ambitny i marzył jedynie o wywyższeniu. Należy jednak przyznać na pochwałę młodzieńca, że korzystając z przewagi zdobytej nad Ketty, starał się najpierw dowiedzieć o losie pani Bonancier. Biedna dziewczyna przysięgła na krucyfiks, że nic nie wie, że jej pani nigdy nie odkryła całej prawdy, że może tylko zaręczyć, iż, o ile przypuszcza, pani Bonancier nie została zamordowana. Ketty nie wiedziała także, dlaczego milady o mało nie straciła zaufania kardynała, ale D'Artagnan wiedział więcej. Widział on milady na statku zatrzymanym w porcie z rozkazu ministra w chwili, gdy opuszczał Anglię i domyślał się, że chodzi o brylantowe zapinki. Lecz cała nienawiść milady do niego widocznie miała w tym głównie źródło, że nie zabił jej szwagra i nie przyspieszył w ten sposób chwili objęcia po nim spadku. Nazajutrz D'Artagnan stawił się u milady o zwykłej porze. Zastał ją w okropnym humorze. Widocznie brak odpowiedzi od hrabiego de Verde tak ją usposobił. Ketty weszła do salonu, lecz milady nie dała jej się odezwać i odprawiła ją ostro. Pokojówka rzuciła spojrzenie młodzieńcowi, które mówiło:
widzisz, co cierpię dla ciebie?
Na schyłku wieczora piękna lwica jednak złagodniała. Słuchała uprzejmie wylewu czułości D'Artagnana, a nawet pozwoliła ucałować śliczną rączkę. D'Artagnan wyszedł miotany sprzecznymi uczuciami. Ponieważ jednak był to chłopak niełatwo dający się w pole wyprowadzić, więc też umizgając się do milady, ułożył sobie jednocześnie pewien planik. Przy drzwiach oczekiwała go Ketty i tak samo jak wczoraj pociągnęła do siebie.
Ketty wytrzymała srogie wyrzuty Milady za opieszałość i nieakuratne wykonywanie poleceń. Piękna pani nie mogła zrozumieć milczenia hrabiego de Verde i rozkazała pokojówce stawić się u siebie o 9 z rana po list już 3 z rzędu. D'Artagnan wymógł na Ketty obietnicę, że doręczy mu jutro ten list. Biedna dziewczyna przyrzekła kochankowi. Szalona miłość nią owładnęła. Nie była w stanie odmówić. Wszystko odbyło się tak samo jak poprzedniego dnia. D'Artagnan wlazł do szafy, Milady zadzwoniła, rozebrała się, odprawiła Ketty i zamknęła się na 2 zamki. D'Artagnan zaś, tak jak przeszłej nocy, powrócił do siebie o 5 nad ranem. O 11 przyszła Ketty z listem Milady do hrabiego. Tym razem biedne dziecię oddało bilet z własnej woli. Nie próbowała nawet perswazji. Należała już duszą i ciałem do swojego pięknego żołnierza. D'Artagnan otworzył list i czytał, co następuje. Piszę już 3 raz, aby powiedzieć, że cię kocham. Strzeż się, abym nie była zmuszona napisać po raz 4, że cię nienawidzę. Jeżeli żałujesz swego postępowania ze mną, to dziewczyna, która ci wręczy mój list, powie, w jaki sposób mężczyzna dobrze wychowany może prosić i otrzymać przebaczenie. D'Artagnan, czytając, bladł i czerwieniał na przemian.
O, ty ją kochasz zawsze,
rzekła Ketty, która nie spuszczała oczu z twarzy młodzieńca. Nie, Ketty, mylisz się. Już jej nie kocham. Pragnę jedynie zemsty za pogardę, jakiej doznałem.
Tak, tak, znam ja twoją zemstę. Jużeś mi o niej wspominał.
Cóż ci to szkodzi, droga Ketty? Wiesz przecież, że ciebie jedną tylko kocham.
A ja skąd mogę o tym wiedzieć?
Zobaczysz, jaką jej sztuczkę wypłatam. Ketty westchnęła. D'Artagnan usiadł i napisał. Pani, wątpiłem do tej chwili, że twoje 2 listy były dla mnie przeznaczone. Czułem się bowiem niegodny tak ogromnego zaszczytu. Nadto byłem mocno cierpiący, a w każdym razie wahałem się zaraz odpowiedzieć. Dziś zmuszony jestem uwierzyć mojemu szczęściu i łasce twej nieporównanej, ponieważ nie tylko drogocenny bilecik, lecz i służąca twoja zaręcza, iż posiadam miłość twoją, o pani. Nie potrzebuję, aby mnie uczono, w jaki sposób otrzymać mogę przebaczenie. Stawię się dziś wieczór o 11 i mam nadzieję zasłużyć na rozgrzeszenie. Nie spóźnię się ani o minutę, aby na nowo nie obrazić pani. Ten, którego uczyniłaś najszczęśliwszym z ludzi. Hrabia de Verde. List ten był fałszem i uchybiał czci niewieściej, a nawet w pojęciu naszym i w świetle obyczajów współczesnych był po prostu haniebny. Lecz w owej epoce rządzono się innymi prawami, gdy szło o dopięcie celu. D'Artagnan zresztą z własnych opowiadań Milady wiedział, że jest zdolna do zdrady i różnych brudnych postępków. Miał też dla niej bardzo mało szacunku. Nienawidził, pogardzał nią prawie. A pomimo to czuł do niej szalony pociąg. Czy opanowała go namiętność połączona z pogardą, czy żądza tylko? Nie umiał sam z tego zdać sobie sprawy. Dość, że pragnął tej kobiety. Plan D'Artagnana był więc prosty. Przez pokój Ketty wejdzie do sypialni jej pani. Skorzysta z pierwszej chwili zdziwienia, wstydu, przestrachu i odniesie zwycięstwo. Może mu się nie powiedzie, lecz trzeba też liczyć i na szczęśliwy traf. Weź to, rzekł młodzieniec, oddając Ketty zapieczętowany bilecik. Wręcz to Milady jako odpowiedź hrabiego de Verde. Biedna Ketty zbladła śmiertelnie. Domyślała się, co zawiera bilet. Posłuchaj, drogie dziecię, rzekł D'Artagnan. Rozumiesz przecież, że to musi się raz już skończyć, w ten lub inny sposób. Milady może odkryć, żeś pierwszy bilecik oddała swojemu lokajowi zamiast służącemu hrabiego, że następnie ja listę odpieczętowałem i przeczytałem, a nie hrabie de Verde, dla którego były przeznaczone. Wtedy co będzie? Milady cię wypędzi, a znasz ją przecież doskonale, że na tym nie poprzestanie. I będzie się chciała dalej mścić na tobie.
O Boże, mój Boże,
biadała Ketty.
I dla kogo ja się na to wszystko naraziłam?
Dla mnie, moja najpiękniejsza, odrzekł młodzieniec. To też przysięgam ci wdzięczność nieskończoną.
Powiedz mi przynajmniej, co zawiera ten bilet.
Milady ci powie.
O, ty mnie nie kochasz, wykrzyknęła Ketty. O, ja nieszczęśliwa.
Na taki zarzut jest tylko jedna odpowiedź, na którą wszystkie kobiety i powsze czasy zawsze się łapią. D'Artagnan odpowiedział w taki sposób, że biedna Ketty uwierzyła. Pomimo to zalewała się łzami, zanim zdecydowała się oddać liścik do rąk Milady. Na koniec przyrzekła, a jedynie tego pragnął D'Artagnan. Obiecał jej w nagrodę niedługo zabawić wieczorem u Milady, a po wyjściu przyjść prosto do niej. Obietnica ta osuszyła łzy Ketty i pocieszyła ją ostatecznie.